Czwarta niedziela Wielkiego Postu wraz z Ewangelią o niewidomym od urodzenia wyznacza nam temat naszego czwartego pasyjnego spotkania z Jezusem na Jego drodze, do drogi naszego zbawienia. Te spotkania, doświadczenie zła, doświadczenie niezwykłej obecności Boga, doświadczenie spotkania z człowiekiem i Jego różnymi ograniczeniami, to jest coś, co kształtuje Jezusa przed tą drogą ostatnią. Każde z tych spotkań, jak już zdążyliśmy się przekonać, jest aranżowane przez Pana Boga. Pan Bóg zarówno wybiera miejsce, jak i czas, jak i sposób spotkania. Nie inaczej jest dzisiaj w spotkaniu Jezusa z niewidomym od urodzenia. Ten człowiek nie szukał Jezusa, jak to było w przypadku innych niewidomych, o których wspominają pozostali ewangeliści. Tamci prawdopodobnie musieli stracić wzrok w ciągu swojego życia. Mieli świadomość, co stracili, czego im brakuje. I kiedy nadarzyła się okazja, by móc ten dar widzenia odzyskać, robią wszystko, co w ich mocy. Angażują także swoich bliskich. Ewangeliści zapiszą, że przyprowadzono do Jezusa niewidomego, że przyprowadzono do Jezusa niewidomego, który był niemy i opętany przez złego ducha. Mówią o dwóch niewidomych, którzy ruszyli za Jezusem, by się nad nimi zlitował. Mówi o niewidomym Bartymeuszu, synu Tymeusza, który też prosił Jezusa o odzyskanie wzroku. Tamte spotkania, które wymieniają pozostali ewangeliści, różnią się dwoma rzeczami od tego, które dzisiaj opisuje święty Jan Apostoł. Mianowicie jedną z nich jest właśnie to, że to był niewidomy od urodzenia. Wydaje się szczegół mało istotny. Nie widział, to nie widział. Jezus go uzdrowił i widzi. Ale jednak jest to dość znacząca sprawa. Dlaczego? Wyobraźmy sobie, że ten człowiek mógł wcale nie odczuwać braku wzroku. Miał od zawsze kontakt ze światem przez dotyk, miał od zawsze ze światem kontakt przez słuch, przez powonienie, poprzez smak. To był jego sposób kontaktowania się ze światem, z bliskimi. Nie wiedział, jak to jest widzieć i nie wiedział, jak to jest nie widzieć. Po prostu tego nie było i już. I być może dlatego nie szukał Jezusa, czy kogokolwiek, kto mógłby mu w tej sprawie pomóc. Dlaczego tego nie robili jego bliscy? Możemy się domyślać. Taki człowiek, jak później się dowiemy z dalszej części Ewangelii, był swego rodzaju maszynką do zarabiania pieniędzy. Był znany jako żebrak, który siedział i wyciągał ręce, wzbudzając w ludziach litość. Litość nad człowiekiem, który nie widział, bo nigdy nie miał tego daru. Ale ci, którzy widzą i wiedzą, czym ten dar jest, po prostu dawali mu pieniądze. I często tak jest, że ta niepełnosprawność, jakakolwiek by ona nie była, jakiekolwiek ograniczenie ludzkiej natury, często przez samych niepełnosprawnych, ale też przez ich bliskich, jest wykorzystywane w sposób uprzedmiotawiający tych ludzi, nazwalibyśmy niepełnosprawni, kalecy, czy czasem mówi się sprawni inaczej. Czasem po prostu taki człowiek, nie mogąc inaczej zadbać o swoje utrzymanie, staje się takim żebrakiem. Jest skazany na innych ludzi, na swoich bliskich, na tych wszystkich, którzy mogą mu w jakikolwiek sposób pomóc. I pewnie nieraz zdarzyło się nam spotkać takich ludzi na ulicach większych miast. Czasem są to niekoniecznie niesprawni, czasem są to udający niesprawnych czy niepełnosprawnych. Właśnie po to, by wzbudzić litość, by wyciągnąć od ludzi grosz. Takie uprzedmiotawiające traktowanie samego siebie. Ale czasem jest tak, że ludzie nie w złej wierze traktują ludzi niepełnosprawnych jako tych, którzy są może ludźmi gorszej kategorii. Pamiętam takie żalenie się mojej znajomej, która od liceum jest na wózku. Nie może się sama poruszać, ten wózek musi ktoś pchać. I mówi, jak bardzo ją często złościły takie sytuacje, kiedy ktoś rozmawiał przy niej, o niej, z osobą, która pchała wózek, a nie rozmawiał z nią. Wtedy mało uprzejmie odzywała się: ja mam niesprawne ciało, ale głowę mam sprawną, mogę mówić. Było to niemiłe zaskoczenie dla takiej osoby, że ktoś w takim stanie jeszcze o coś się upomina. Natura ludzka ze swej natury, jeśli tak można powiedzieć, jest już w jakiś sposób ograniczona. Nie możemy wszystkiego. Żyjąc w świecie przyrody, wiemy, że są istoty, które potrafią latać, wzbijać się w powietrze. Są istoty, które potrafią zanurzać się w głębiach morza. My tego nie potrafimy. Owszem, próbujemy te ograniczenia ludzkiej natury przełamywać za pomocą różnego rodzaju maszyn, urządzeń, przyrządów. I pewnie nie jeden raz prześcigamy te stworzenia i w odległości, i w prędkości i w tym wszystkim, czego one nie potrafią. Ale to nie jest jakby wpisane w naszą naturę. Natomiast ograniczenie tego, co już jest ograniczone, może czasem boleć. Czy tak było w przypadku tego niewidomego od urodzenia? Tak jak stwierdziliśmy na początku, niekoniecznie. Po prostu nie wiedział, co traci, nie mając wzroku. I być może właśnie dlatego inicjatywa tutaj jest tym bardziej ze strony Jezusa. Najpierw dostrzega tego człowieka, a potem zupełnie bez pytania, czy chcesz widzieć, czy nie chcesz, po prostu robi błoto ze śliny, nakłada mu na oczy i każe się temu człowiekowi obmyć w sadzawce. I tamten to posłusznie robi. I chociaż ewangelista zaznacza, że obmył się, zaczął widzieć i wrócił, to wcale nie wrócił do Jezusa, bo prawdopodobnie nie wiedziałby, jak ani gdzie szukać tego człowieka. Znał tylko jego imię. Wrócił do swoich, do rodziny, do sąsiadów, którzy jedni go rozpoznawali, a inni mówili, że jest tylko podobny do tego, który właśnie siedzi i żebrzy. On przekonywał, że jest właśnie tym człowiekiem, który jeszcze do tej pory nie miał daru wzroku, a w tym momencie może widzieć. I cała ta sprawa rozbija się o drugi aspekt, który jest tą drugą różnicą pomiędzy tymi spotkaniami Jezusa z niewidomymi. Mianowicie tutaj Jezus do swoich uczniów wyraźnie, jasno mówi, po co przywrócił temu człowiekowi wzrok. Albo może inaczej, dlaczego był niewidomy od urodzenia. Po to, żeby na nim objawiły się sprawy Boże. Jezus przyszedł na świat po to, by objawić nam Boże sprawy. By objawić nam, jak to Bóg wszystko widzi. By objawić nam miłość Ojca. By objawić nam drogę do zbawienia. Drogę powrotu do tego szczęścia, które człowiek utracił przez grzech. Na nim i na każdym innym, którego Jezus uzdrawiał z jakiejkolwiek dolegliwości, objawiały się sprawy Boże. Ale tutaj można powiedzieć, Jezus to wyartykułował. Powiedział, że właśnie po to, nie dlatego, że zgrzeszył on czy jego rodzice, tylko po to, żeby się objawiły na nim sprawy Boże. I kiedy Jezus uzdrawiał innych ludzi, to dokładnie o to samo chodziło. Chodziło o to, żeby objawić moc Bożą. A nie po to, żeby człowiekowi się lepiej żyło, żeby sprawniej chodził, żeby był wolny od opętania, żeby lepiej widział czy w ogóle mówił. Chodziło o to, żeby poprzez ten dar uzdrowienia cielesnego objawiały się sprawy Boże. I w jego przypadku to objawienie sprawy Bożej czy Bożego widzenia ma szerszy aspekt. Mianowicie dzieje się to na drodze do drogi naszego zbawienia, do krzyżowej drogi Jezusa, która jest Jego śmiercią składaną w ofierze za nasze grzechy. Po to, byśmy wyszli z ciemności, ciemności śmierci, ciemności grzechu i weszli do przedziwnego światła Bożej jasności. To, co Jezus dokonuje w taki sposób i fizyczny, i rzeczywisty, jest jednocześnie wielkim symbolem przywrócenia wzroku ludzkości. Ludzkości, która nie ma świadomości tego, co utraciła. To, co się kiedyś stało, właściwie można powiedzieć, to tak jakby u samego początku. Utraciliśmy Boże światło, zdolność widzenia tak jak Pan Bóg i właściwie żyjąc bez tego daru nawet nie wiedzielibyśmy, co tracimy. Ale w momencie, kiedy Jezus przyszedł na świat, kiedy stał się jednym z nas, kiedy przyjął na siebie ograniczenia naszej ludzkiej natury ze wszystkimi konsekwencjami, to właśnie po to, by nam przywrócić wzrok, tą zdolność widzenia według Bożego światła, czy w świetle Bożym. Jeżeli czegoś nigdy nie mieliśmy, to nawet może nie przypuszczamy, jak to ma, jaką to ma wartość. Kiedyś słyszałem taką rozmowę, w której ktoś się zastanawiał, a po co właściwie misjonarze mają gdzieś tam daleko jechać do jakichś ludów pierwotnych i głosić im Ewangelię. Przecież oni mają swoje wierzenia, swoje prawdy, tak sobie żyli od wieków, umierali i nic się nie działo. No właśnie. I wtedy ten, być może nie pamiętam, już misjonarz mówi, a słuchaj, gdybyś miał wielką firmę przewozową i do dyspozycji wiele różnych samochodów i siedzisz sobie właśnie tam gdzieś w tym buszu i widzisz, jak ci ludzie, można powiedzieć prawie pierwotni, swój dobytek przenoszą na głowach i myślisz sobie, ale oni są głupi i naiwni, przecież jest tyle innych, lepszych, łatwiejszych sposobów. Ale tylko sobie pomyślałeś i wcale im nie powiedziałeś, ani nie zaoferowałeś usługi. Czy to by nie było nieuczciwe? Czy to nie byłoby egoistyczne z twojej strony? Bóg nie jest egoistą. Bóg chce, byśmy to życie, które żeśmy utracili kiedyś przez grzech pierwszych rodziców, na nowo mogli odzyskać. I chociaż nie mieliśmy świadomości, co tracimy, to Jezus chce tę świadomość nam przywrócić razem ze światłem i z wartością tego światła Bożego, które jest w nas. I każdy z nas, jak tu jesteśmy, przyjęliśmy sakrament Chrztu Świętego. To Boże światło wtedy na nowo zapaliło się w nas, w naszej duszy. Dzisiaj na mszy święto 11 był chrzest. Jeszcze stoi świeca paschalna przy ołtarzu. W czasie Chrztu Świętego zapalamy od tej świecy świecę chrzcielną dziecka, które przyjmuje chrzest. I to nie jest tylko jakiś pobożny rytuał, ale to jest zewnętrzny znak tego, co się dzieje w naszej duszy. Że ta nasza ślepota od urodzenia, to nasze niewidzenie według światła Bożego w tym momencie się zmienia. I chociaż nie jest to w sposób taki zewnętrzny, fizyczny, namacalny, to światło Boże w nas pracuje. Dzięki temu, że Jezus poprzez swoją mękę i śmierć otworzył nam drogę do tego światła. Znamiennym jest, że kiedy opisywana jest męka Chrystusa, kiedy Jezus umiera, rozdziera się zasłona przybytku. Oczywiście można różnie interpretować ten znak, ale też można popatrzeć na niego tak, jak mamy pomieszczenie zasunięte ciężkimi zasłonami. Rozsuwamy je, po to, by do wnętrza wpadło światło. Jezus przez swoją śmierć rozsunął zasłony grzechu, śmierci, ciemności, tej wiecznej ciemności, po to, byśmy weszli do przedziwnego światła. I to dzisiejsze spotkanie z niewidomym od urodzenia jest takim właśnie symbolem tego, co dzieje się, co się wydarzyło w naszej duszy. Do uzdolnienia nas do widzenia według Bożego światła. W jego przypadku, w przypadku tego niewidomego, miało to miejsce nie tylko w sposób fizyczny. Zobaczmy, on nie szukał później Jezusa. W momencie, kiedy został przepędzony sprzed oblicza faryzeuszów, którzy się poczuli dotknięci tym, że ich poucza, spotyka Jezusa, ale nie dlatego, że go szukał, tylko dlatego, że Jezus znowu go zatrzymał i pyta go, czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? I on stawia Jezusowi pytania, kto to jest, bym miał w Niego uwierzyć. I Jezus mu pomaga. Pomaga mu uwierzyć w Niego jako Syna Bożego. Odwołuje się do dwóch rzeczy. Tego, co nie miał, a odzyskał, i tego, co miał i nadal posiada. Do daru słyszenia i do daru widzenia. Mówi, jest Nim Ten, którego widzisz i który do Ciebie mówi. Głos Jezusa już znał. I mógł dzięki temu stwierdzić, że ten, którego do niego mówi, ten, którego widzi, jest tym samym człowiekiem, który przywrócił mu wzrok. I dlatego wyznaje wiarę. Wierzę, Panie. My mamy taką zdolność wiary, ale ta zdolność to nie jest coś, co działa w nas automatycznie. To jest dar, który mamy w sobie rozwijać. Dar, o który mamy dbać. Na początku czynią to nasi rodzice w duchu odpowiedzialności za to, co nam przekazali razem z łaską wiary, która została wlana w naszą duszę w czasie Chrztu Świętego. Ale tę odpowiedzialność musimy podejmować, by nie tylko na mocy tego światła wiary przychodzić do Kościoła, modlić się, ale próbować dostrzegać Boże sprawy, Boże działanie w naszej codziennej rzeczywistości. Bo tam one się objawiają, one nieustannie są widoczne, ale czasem po prostu jak gdyby nie zwracamy na to uwagi. Czasem próbujemy tłumaczyć pewne wydarzenia w sposób bardzo świecki, bardzo pogański. I wydaje nam się, że jest to jedyne słuszne tłumaczenie. Ale gdybyśmy spróbowali spojrzeć w świetle wiary na wydarzenia, które właśnie po ludzku, po światowemu nie są dla nas zrozumiałe, to zobaczylibyśmy je zupełnie w innej perspektywie. Właśnie w tej Bożej perspektywie. Czasem nam się wydaje, że pewne rzeczy, które Pan Bóg z nami czyni, te ograniczenia, które nam daje, te nasze naturalne i te dodatkowe, jakbyśmy powiedzieli, są zupełnie jakąś niesprawiedliwością wobec tego, co Pan Bóg wobec nas zamierza. Święty brat Albert, którego wspominamy w czasie naszych rozważań z racji setnej rocznicy jego urodzin, nie był człowiekiem w pełni sprawnym. Można powiedzieć, że jedną nogą wkroczył w swoje życie dorosłe. W czasie powstania styczniowego zostaje ranny, trzeba mu amputować nogę. I od tego momentu porusza się na protezie. Ktoś by mógł powiedzieć, przecież skoro Pan Bóg wobec niego zamierzył takie niesamowite rzeczy, że miał podjąć tak wielkie dzieła, dlaczego go pozbawił choćby właśnie tej sprawności fizycznej, jaką jest możliwość sprawnego chodzenia? Dlaczego nie pozwolił mu być w pełni sprawnym człowiekiem? Bo to jest metoda Boża na to, by się objawiały w życiu nie tylko wielkich świętych, ale każdego z nas sprawy Boże. Byśmy dostrzegali, że to, co zrobił święty brat Albert, ten nasz brat zawisły, to nie jest jego dzieło, tylko że to jest dzieło Pana Boga. Że poprzez te jego zdolności i brak pełnej sprawności objawia się sam Pan Bóg w tych ludziach, do których on poszedł. Bo on mógł dostrzec Boga, tego Boga, którego spotkał w tej swojej przemianie, ale też poprzez to mógł innym objawiać sprawy Boże, objawiać, że w tych ludziach są nasi bracia i nasze siostry. I moi drodzy, jakie zadanie moglibyśmy sobie wyznaczyć po tym dzisiejszym rozważaniu pasyjnym? Może takie proste. Spróbujmy w tym tygodniu w szczególny sposób podziękować za to Boże światło, które otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym. A dziękując też prosić Pana Boga, byśmy umieli z tego światła korzystać w naszej codzienności. Byśmy umieli w najdrobniejszych szczegółach naszego życia dostrzegać objawiające się Boże sprawy. Amen.